Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Witaj, Janusz Rzeczkiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora. Serdecznie witam wszystkich państwa. Myślę, że pan redaktor się nie obrazi, jeżeli rozpocznę od tego, że chciałbym podziękować.
Chciałem zapytać, także bardzo proszę.
Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy głosowali, nie tylko i wyłącznie na moją osobę, ale również na przeciwniku, bo ważne jest to, żeby w wyborach uczestniczyć. Jak widać, frekwencja w tych wyborach była jedną z najwyższych w historii, co świadczy dobrze o Polakach, że coraz więcej osób chce głosować. Wprawdzie bardzo duża grupa potrafi dalej nie iść na wybory, bo przecież to prawie 50% ludzi, czyli co drugi z nas, nie uczestniczył w wyborach, ale naprawdę cieszę się z tego, że aż tylu poszło. No i cóż, teraz myślę, że opadnie ten wojenny pył, kurz po tych wszystkich kampanijnych kwestiach i przyjdzie czas na pracę. Na pracę w moim przypadku dla miasta Zielonej Góry, bo to jest dla mnie najważniejsze i to jest moja partia. No i wierzę w to, że uda się wrócić do dobrej tradycji, że wszyscy razem w Radzie Miasta, wszystkie kluby, partie potrafią wspólnie razem rozmawiać, usiąść przy jednym stole i iść do przodu.
Tyle praktyka, panie prezydencie. Natomiast w Radzie Miasta spotka się pan z swoimi przeciwnikami, z kandydatami także na urząd prezydenta, bo i Piotr Barczak, i Anita Kucharska-Dziedzic, i Tomasz Nesterowicz, i Sławomir Kotylak mają mandaty i będą zasiadać w Radzie Miasta. Jak pan wyobraża sobie tą współpracę w praktyce?
Panie redaktorze, w praktyce co 4 lata, bo to nie jest moja pierwsza wygrana.
Teraz co 5.
Teraz co 5 lat. Wszystkie lata poza rokiem wyborczym potrafiliśmy i w roku wyborczym też przyjmować budżet i jednogłośnie wszystkie ugrupowania, które były, wszystkie kluby głosowały za. I ja zaproszę wszystkich do współpracy, bo uważam, że najważniejsza dla nas wszystkich jest Zielona Góra i chyba to jest najważniejsze, a nie kto, gdzie, jak, z kim i dlaczego. Mieszkańcy chcą rozwiązywania realnych problemów, które są i jest ich jeszcze przecież dużo do rozwiązania i to ich interesuje.
Ale to jest takie idealistyczne podejście, panie prezydencie. A przecież musi być jakaś koalicja w Radzie Miasta i rodzaj porozumienia.
Jeżeli mi się udawało to robić przez 12 lat, jeżeli mi się to udawało dorobić, to dlaczego miałoby mi się teraz nie udać? Ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich wojen, kłótni. To tak jak rozmawialiśmy tutaj poza anteną, jak słucham w telewizji, to wychodzi, że wszyscy te wybory wygrali, że przegranych nie ma. Ja myślę, że Polacy przegrali troszkę te wybory, bo strasznie agresywna była ta kampania, straszny podział następuje gdzieś czasami w społeczeństwie, bo okazuje się, że Platforma twierdzi, że wygrała. PiS na liczbach pokazując też mówi, że wygrał. Więc myślę, że Polacy oczekiwaliby od wszystkich nas, żebyśmy wspólnie razem się zastanowili, co zrobić, gdzie zrewidować swoje poglądy, żebyśmy mogli pójść do przodu wspólnie razem. Mi się podobało gdzieś wystąpienie ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że po wyroku Trybunału Europejskiego Polska będzie musiała zrewidować pewne swoje poczynania, jeżeli chodzi o sądownictwo. Więc jakiś taki dla mnie to pozytywny sygnał, że może jednak dojdzie do jakiegoś takiego z obu stron, ze wszystkich
potrzeźwienia.
Próby oczeźwienia po kampanii wyborczej, po wyborach. Nie,
politycznego pewnie. Używa się takiego sformułowania.
Myślę, że byłoby to fajne. Myślę, że Polacy by się na pewno zaczęli cieszyć, gdybyśmy potrafili wspólnie razem z sobą współpracować, a nie dzielić się i kłócić, bo to chyba było takie... Zresztą też ta agresywna kampania przejawiała się tym, że niszczono plakaty jedni drugim, więc to też nie jest ładne, nie jest dobre, bo to pokazywało już taki brak elementarnej kultury. Więc chciałbym, żebyśmy potrafili z sobą razem wspólnie współpracować.
To co pan powiem w takim razie, bo zagłosowało na pana 58% osób, które poszły do głosowania z tych 50%. Co pan powie tym 42, które były, nie wiem na ile przeciwko panu, ale na pewno za kontrkandydatem, na którego postawiło krzyżyk. Jak zachęci pan w takim razie do tej współpracy?
Ja myślę, że to oni muszą zobaczyć naszą wspólną pracę jako rady, jako prezydenta do rozwoju miasta Zielonej Góry. Trzeba słuchać ludzi, trzeba z nimi rozmawiać, co też często robię. Trzeba również podejmować decyzje, trzeba walczyć o miasto, trzeba iść do przodu, bo jednak to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które mi zaufały po raz kolejny przy dość trudnej kampanii, którą prowadzono, przy dość dużej ilości brudnej kampanii, której nie
dużo
lubię.
Dużo emocji także?
Emocji oczywiście też, bo to, wie pan, ciężko. Ja na pewno mam te emocje zawsze. Ja żyję tym miastem i to jest dla mnie bezdyskusyjne, więc zawsze będę o nie walczył. Będę zawsze z każdym starał się rozmawiać dla dobra tego miasta, bo przecież są, już też to potrafiłem udowodnić przez 12 lat. Pani poseł Bukiewicz wielokrotnie podkreślałem to, że pomagała mi, mimo że w którymś momencie byliśmy całkiem z różnych ugrupowań. Przecież ona była kiedyś kandydatem na prezydenta miasta, ale później potrafiła jakby wznieść się ponad wyżyny i walczyć o Zieloną Górę. Senator Iwan to samo potrafił to robić. Poseł Materna przecież też całkiem z innej opcji, ale jeżeli go poprosiliśmy o pomoc dla miasta, to potrafił to zrobić, więc myślę, że to jest chyba taki dobry kierunek i pokazywanie o to, że powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, bo my się zawsze możemy pokusić, jest najprostsze. Polacy to często potrafią, ale to ja staram się nie mieć tej złej energii w sobie, nie szukać tego pokładu, bo to wtedy strasznie to wygląda i się nie idzie do przodu, a myślę, że Zielonogórzan naprawdę nie obchodzi przynależność partyjna wielu osób, obchodzi ich, żeby było fajnie, żebyśmy szli do przodu, żeby nam się lepiej żyło i to jest chyba dla wszystkich najważniejsze, więc mniej tych takich złych emocji powinno występować, więcej ja starałem się i to też staraliśmy się w trakcie kampanii pokazywać dobrej strony tego, co się dzieje w mieście. Jestem dumny z tego, że wielu społeczników dostało się do Rady Miasta. Paweł Wysocki, który no, przecież walczy z bazgrołami, Robert Górski, który walczy o ścieżki rowerowe, o rower miejski, Filip Szeszek, który no, wiadomo, czym się zajmuje, Grzesiu Hryniewicz, który robi koncerty, Wiesiu Kuchta, który działa w stowarzyszeniach na terenie gminy Nowe Miasto, więc jak widzimy, tych społeczników, którzy się dostali do Rady Miasta, jest dużo i oni konkretne rzeczy chcą rozwiązywać, a nie szukać jakichś różnych, nie wiem, problemów.
Panie prezydencie, wszystko to ładnie, dobrze brzmi, natomiast wracając do kampanii, mówi pan o tym, że ona była też brudna, często agresywna, ale były też chwyty nie fair i pytanie na przykład o kampanię, którą prowadził pan i radni z klubu prezydenckiego z użyciem na przykład łącznika zielonogórskiego, który był takim narzędziem gdzieś tam.
Mogę?
W jakiś sposób.
Mogę?
Bardzo proszę. W którym za środki publiczne gdzieś była jedna opcja, jeden prezydent promowany. A już to zdjęcie w sobotę, kiedy łącznik zielonogórski trafił do skrzynek, no to tutaj konkurencja wręcz zgrzytała zębami.
Panie redaktorze, pan mówi poważnie czy żartuje? Bo to, co Radio Zielona Góra robiło w kierunku kampanii...
Ja to teraz przyjmę na klatę, no więc, ale proszę powiedzieć.
Jeżeli pozwoli pan redaktor skończyć, no więc tak. Ja patrzę na pana redaktora, naprawdę jestem pełen podziwu. No przecież tak. To, co pan wyprawił, pana koledzy w radio...
Ale jednak pluralizm był, to znaczy w tym sensie nie głaskaliśmy pana, zgoda.
Spróbuję skończyć. Też jedno zdanie, jak pan redaktor mi pozdrowi. Panie redaktorze,
słuchałem.
I cały czas, mogę już?
Bardzo proszę.
I teraz taka prośba do pana redaktora. 60 sekund pan redaktor da mi powiedzieć całe jedno zdanie.
Ja naprawdę jestem oazą spokojny.
Ja wiem, ale ja prosiłem o 60 sekund. Tam jest taki zegar, który tam idzie, więc jest 9:08, 38 sekund i panie redaktorze, przez 60 pan redaktor nic nie mówi. No panie redaktorze, pan dobrze o tym wie, że to, co wyprawiają media publiczne, to wcale nie jest nic innego, jak prowadzenie kampanii wyborczej jednego i słusznego grupowania. Jeżeli pan redaktor sprawdzi, kiedy ja w tym radiu byłem, ile razy, przecież kiedyś był program, do którym przychodziłem i który radio zlikwidowało. Nie zaprasza pan redaktor nigdy na różnego rodzaju podsumowania przedstawicieli prezydenta miasta. To TVN-u, jeżeli jest kawa na ławę, czy nawet na Woronicza 17, czyli to program TVP, przedstawiciel prezydenta jest zapraszany. Do tego radia nie. Więc ja chciałbym, żebyśmy o rzeczach nie dyskutowali, które są złe. Nie twierdzę, że łącznik jest idealny, ale na pewno łącznik nie zajmuje się nigdy i nie zajmował się polityką, bo od tej polityki uciekamy. Łącznik jest od tego, żeby przedstawiać to, co się w mieście dzieje i to robimy od wielu, wielu lat.
60 sekund wytrzymałem.
Widziałem, pan redaktor zrobił się czerwony. Ja już bałem się o stan zdrowia pana redaktora, bo ja wiem, że pan redaktor jest przekonany o tym, że pluralizm w mediach publicznych...
Że są też tematy, które pojawiły się... Dobrze, panie
pluralizm w mediach publicznych jest po prostu
żartami. Ale nie, to wie nie pan, jest żart. Że pojawiły się też w czasie kampanii, w tym okresie przed wyborami sytuacje.
Jakby na raz mówić, to żaden
ale ja chciałbym właśnie dokończyć, że pojawiły się sytuacje i trudne sprawy, jak na przykład afera ZZUM. Pojawiła się tam też przed wyborami kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pojawiły się konflikty pracownicze. No trudno o tym nie mówić. Trudno nam zarzucać, że my mówimy o tych sprawach. Także
zróbmy
o tych,
tak,
które, do
panie
których
redaktorze,
przychodzi opozycja.
Ja mam propozycję, żeby z ostatniego miesiąca pan sprawdził, w której informacji była pozytywna o Januszu Kubickim.
Pozytywny
przekaz. Bo jeżeli otwieraliśmy ścieżki, na przykład rowerowe, to zawsze tak jakoś dziwnie na zdjęciu państwo skadrowali, że mnie tam nie ma. Jak podpisywałem umowę z różnymi wykonawcami różnych rzeczy, to również dziwnie były skadrowane.
Tak,
no wiem, ten fotograf po prostu widocznie miał jakiś taki dziwny aparat, że tak, nie wiem, jak lampa błysnęła, mnie zobaczyła, to od razu Kisza Pęko, ja wiem, że się tak, nie mieszczę
ale
się
z drugiej strony w łączniku nie było radnych opozycji, prawda?
Panie redaktorze, jak pan zwrócił uwagę, w łączniku, w ostatnim numerze byli wszyscy kandydaci z wszystkich komitetów przedstawili.
Przyzna pan, że jednak porównanie tych promocji to jest tak
więc, średnio. Nie, no, panie redaktorze, no, bądźmy sprawiedliwi. Dobrze. Jak pan zwrócił uwagę, to możemy sprawdzić, ale podejrzewam, że w łączniku, odkąd wychodzi, nie wiem, może z dwa razy albo trzy razy przez cały ten okres był jakiś wywiad ze mną i to nie jest tak, że tam cały czas jest informacja o tym, co ja robię. Tam jest informacja o tym, co się dzieje w poszczególnych sołectwach. Informujemy, mówimy o tym.
Nie, jest dużo przydatnych informacji, zgodzę. Natomiast promocja, przyzna pan, że też jest ewidentna. Prawda?
Nie, no panie redaktorze, ewidentnych i konkretnych osób promocji moim zdaniem nie ma, bo to takie zarzuty bardzo często padają. One są bardzo łatwe do sformułowania. Natomiast ja wolałbym, żebyśmy, panie redaktorze, nie szukali tego, co nas dzieli. Opad, kurz. Ja rozumiem, że teraz pan redaktor będzie mnie zapraszał częściej niż raz na pół roku.
A pan prezydent będzie zawsze odpowiadał.
Dobrze.
I przychodził.
Oczywiście, czy ustalamy sobie tak, że na przykład co piątek albo co poniedziałek, godzina 9, pan redaktor znajdzie dla mnie 15 minut, żebyśmy porozmawiali o problemach miasta. Co pan o tym myśli?
Taka na pewno propozycja będziemy rozmawiać o Zielonej Górze, bo i rozgłośni radiowe i panu prezydentowi zależy na tym, żeby miasto się rozwijało. Tylko jeszcze na koniec, bo chciałbym powiedzieć, żeby zamknął pan te tematy tych poważnych spraw. Ta afera ZZUM, Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak pan to jakby skomentuje, odniesie się do nich w tej chwili, co? Bo jednak jakby afera jest sporo niedopowiedzeń w tym
oczywiście,
temacie.
Oczywiście, no ja czekam i sam jestem i to wszystkim wielokrotnie powtarzałem. Chcę, żeby prokuratura dogłębnie wyjaśniła każdą kwestię, która jest wątpliwa. Jeżeli chodzi o ZZUM, czekam na wynik prokuratury, chcę wiedzieć, co się stało. Natomiast uważam, że nie wolno oferować wyroków przed ustaleniami. Państwo już te wyroki oferowaliście, no bo mówicie, że jest afera. Tam jest wielka tragedia, moim zdaniem, która się stała i chciałbym wiedzieć, co jest przyczyną tej tragedii. Nikt z nas tego nie wie. I no, kto może to lepiej ustalić, jak nie prokuratura? No jeżeli ktoś uważa, że jest jakaś inna instytucja, proszę bardzo, jeżeli chodzi o CBA, to jest prawda, że od momentów zmiany rządu CBA w Urzędzie Miasta jest raz na dwa tygodnie średnio i to nie podlega żadnej dyskusji. Przecież pan redaktor też to nagłaśniał, sprawy prezydenta Kaliszuka w którymś momencie, etc. Jest dużo różnych kontroli, nie tylko z CBA, ale z prokuratury.
Czy przyzwyczaił się pan do tego, że te kontrole są?
Tak, ale ja uważam, że tak. Zdarzało mi się kilkukrotnie również samemu prosić o kontrolę w różnych sprawach, różne instytucje, w tym również CBA, bo uważam, że po to są te instytucje, żeby, jeżeli mamy pewne wątpliwości, to lepiej je rozwiać. Tylko ja jestem zwolennikiem, żeby mówić o efektach w momencie zakończenia kontroli, a nie w momencie rozpoczęcia, bo w tym momencie ferujemy pewne wyroki, więc jeżeli to ktoś powie, że to jest przypadek, że w ostatnim dniu, w ostatnich tych, że tak powiem, co 15 minut pan redaktor z wielkim napięciem mówił, że CBA jest w urzędzie jest prokuratura, w urzędzie są inne organy, które badają Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, tych rzeczy jest dużo. My wydajemy pieniądze publiczne. Nie wiem, czy pan wie, że większość przetargów, które są, z mocy prawa są nadzorowane przez CBA. Od pewnej kwoty CBA ma obowiązek te postępowania przetargowe sprawdzać. I bardzo dobrze, niech sprawdza. Po to jest. I ja uważam, że jeżeli są gdzieś różne sprawy, to powinny być wyjaśnione. Jak będą te sprawy wyjaśnione, ja nie mam problemu z wyciąganiem konsekwencji w stosunku do ludzi, którzy popełniają duże błędy. Karygodne błędy, jak pan redaktor dobrze wie, jeżeli ktoś u nas na przykład jeździł po pijanemu, to dla mnie ta osoba traciła swoją funkcję w mieście bardzo szybko i z tym nie było problemu, bo to i mój rzecznik prasowy w którymś momencie potrafił się zaplątać w tego typu historię. Potrafił się mój komendant straży miejskiej w podobną historię zaplątać.
Ale nie przeszkadzało to też panu, żeby na przykład na listach do Rady Miasta znalazły się osoby z takimi incydentami.
I tu ja jestem pełen podziwu, bo rozmawiamy o radnym SAP-ie, że on nie schował głowy w piasek, bo bardzo często te osoby zaczynają, uciekają, chowają się. On nie chował głowy w piasek, on powiedział, że on chce wyjść, porozmawiać z ludźmi, przedstawić swoją wersję tej historii i żeby to ludzie go ocenili. I ludzie dokonali tej oceny. Ja tylko i wyłącznie mu to umożliwiłem, żeby on wyszedł do ludzi, bo to są takie podwójne standardy, jak pan dobrze wie, bo Platforma oczywiście zaraz zaczęła na panu radnym SAP-ie wieszać psy, że on nie ma w ogóle prawa być członkiem Platformy, etc., etc. No, ale osoby z wyrokami, Platforma wręcz w drugą stronę mówi, że nic się nie stało, tak? No bo jak weźmiemy panią prezydent Zdanowską, no to osoba z wyrokiem, bo ten wyrok tam jest, Platforma mówi, że się nic nie stało. Jak popatrzymy na sekretarza generalnego Platformy, który ma zarzuty, to też Platforma mówi, że się nic nie stało, więc stosuje podwójne standardy czasami. Ja tylko i wyłącznie chciałbym, żeby te osoby, które popełniają błędy, miały prawo. I tak samo jest w stosunku do innych, bo jak pan dobrze wie, że część osób po kilku latach jakby od... dalej ze mną współpracuje, ale tu akurat z podejmowaniem takich tęsk. Były osoby również, które miały pewnego rodzaju, moim zdaniem, kwestie, zresztą też jedna się zakończyły wyrokami skazującymi po kilku latach, którzy zostali przeze mnie zwolnieni, dyrektorzy, naczelnicy i tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, bo są pewne granice, w których się będziemy poruszać i jeżeli ktoś popełnia pewne rzeczy, które są naprawdę już wykroczeniem, przestępstwem, no to nie powinno być tutaj żadnych wątpliwości i powinniśmy mieć jasne rozwiązania. Więc dlatego to, że jest CBA, to, że jest prokuratura, to, że te sprawy wracają, co niektórzy nie chcą się pogodzić z wyrokami, bo przecież pewne kwestie prokuratura bada już chyba po raz trzeci albo czwarty. I to jest normalne, no bo to jest też tak, że znam część ludzi, którzy przegrywają sprawy w sądach i oni się nigdy nie chcą pogodzić z tym wyrokiem, że oni przegrali, bo uważają, że mają rację. Więc ze spokojem podchodzę do tych wszystkich kwestii i oczywiście, jeżeli będą ku temu pewne wskazówki, będę wyciągał konsekwencje, nawet w stosunku do swoich najbliższych współpracowników, bo z tym nie mam żadnego problemu.
To jeszcze pytanie o problem z inwestycjami.
Bo też pan zwrócił uwagę, ostatnio odwołano wicewojewodę, prawda? I też do końca nie wiemy, co się stało, ale uważam, że też szef ma prawo.
Takie prewencyjne, tak?
Nie wiem, czy to jest prewencyjne. To pan redaktor powiedział. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Ja tylko wychodzę z innego założenia.
Ale tutaj niech pan zobaczy. Pojawił się cień jakiejś wątpliwości i zaraz został wojewoda odwołany. A przed chwilą zaprzeczył pan, mówiąc na przykład w kontekście ZZUM-u, żeby nie wyciągać wniosków.
Ale ja próbuję,
i żeby nie próbować...
próbuję skończyć też zdanie, bo uważam, że szef...
takich rzeczy.
Bo chciałbym jeszcze dokończyć jedno zdanie. Uważam, że szef ma prawo dobierać sobie swój zespół, z którym współpracuje. Przecież tu chyba też nie ma wątpliwości. No, to jest tak, jak ja mam grupę osób, z którymi współpracuję. Uważam, że mam pełne prawo w stosunku do tej grupy ich powołać i odwołać. I nie muszę moim zdaniem podawać, bo ktoś się albo ze mną zgadza i idzie ze mną w jednym zespole. No bo to ja sobie ciężko wyobrażam sytuację, że premier ma wizję taką rozwoju państwa, a ministrowie mówią, że nie, my tego nie będziemy robić. No, to jest tak samo w urzędzie i tak samo jest z wojewodą, tak samo jest z wicewojewodami i z urzędnikami tymi najwyższego szczebla, no bo albo idą z wojewodą w jednym kierunku, albo nie. I wojewoda ma do tego pełne prawo i ma prawo dokonać takiej decyzji, takiej zmiany bez podawania, moim zdaniem, nawet przyczyn, bo po prostu mogą się nie zgadzać charakterystycznie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jego zespół i każdy z nas ma do tego prawo, więc ze spokojem do wielu rzeczy trzeba podchodzić.
Panie prezydencie, pytanie o inwestycje miejskie, które wiemy, że przeciągają się. Jakie w tej chwili są najświeższe informacje dotyczące realizacji centrum przesiadkowego, przebudowy dworcowej, Batorego, trasy aglomeracyjne?
Aglomeracyjnej nie tak dawno wysłaliśmy, bo tak jak mówiłem, te duże inwestycje są nadzorowane przez różne instytucje, które nas kontrolują już na etapie wczesnym, więc została wysłana do kontroli uprzedniej. To jest cała dokumentacja, kilka kartonów dużych z postępowania przetargowego została wysłana do Warszawy, do instytucji, która to ma za zadanie sprawdzić, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu, czy wszystko jest w porządku, czy żebyśmy mogli podpisać umowę. Ta instytucja ma według mojej wiedzy około miesiąca czasu. Jeżeli nie wniesie żadnych zastrzeżeń do naszego postępowania, które było prowadzone od 2016 roku, mamy czas na, w tym momencie na podpisanie umowy z firmą, która złożyła najniższą cenę, ofertę i została przez nas zakwalifikowana. Jeżeli to nastąpi, będzie podpisanie umowy, no i wykonawca będzie realizował już dalej inwestycje. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, aglomeracyjna, myślę, że już na dniach, o ile nawet ostatnio już było, już kładą asfalt, więc część będzie z niej przejezdna. Tunel pod Batorego, którą wspólnie razem robimy, to nie jest nasza inwestycja do końca przez nas realizowana, ale my za nią w pewnym sensie odpowiadamy również finansowo. Tutaj jest duże przedłużenie, bo tam kwestia polegała na tym...
przyszłego roku?
Tak się mówi wstępnie w tej chwili, bo tam był problem polegający na tym, że po rozpoczęciu inwestycji, po rozpoczęciu remontu okazało się, że fundamenty, czyli pod kopalnią, wejściu w głąb dość głęboko, okazało się, że fundamenty są złe. Zlecono dodatkowe ekspertyzy. Zaczęto się obawiać, żeby nie doszło do historii podobnej jak w Genui, gdzie zawalił się wiadukt autostradowy i podjęto decyzję o jednak całkowicie zmianie koncepcji przebudowy, remontu tego. Pierwsza z koncepcji mówiła w ogóle o wyłączeniu ruchu kolejowego pomiędzy Zieloną Górą a Czerwińskiem. Nie wiem, czy
to oznacza, że miasto byłoby odcięte
od kolei, więc tutaj była walka o to, żeby jednak tego nie robić. W związku z tym trzeba było przebudować jeszcze zwrotnicę u góry na wiadukcie, żeby można było go robić w dwóch połówkach.
Dobrze, to wszystko spowoduje, że poczekamy. A rondo przy zjeździe na Racule, tam firma...
Przetarg jest ogłoszony. Jedna z firm zbankrutowała. Niestety zdarzają się takie sytuacje, więc jest przetarg. Szukamy nowego wykonawcy.
Czy może w przyszłym roku?
Znaczy ja chciałbym, bo tutaj to wszystko nie zależało od wykonawcy, żeby też utrudnienia, które są, bo tam tak naprawdę do tej pory prace były prowadzone poza pasem drogowym, który jest. I ja myślę, i tak chcieliśmy, żeby te utrudnienia, które mogłyby się pojawić, najlepiej by się pojawiły w wakacje. Bo jednak jest to duży odcinek i wrażliwy dla miasta, więc gdyby te wszystkie rzeczy, które są jakby tym już samą wejściem w pasy drogowe, które istnieją, czyli odcięcie Dżdżonkowa i Raculi, bo tak naprawdę to jest ten problem, żeby się odbyły wakacje. I tak staraliśmy się celować. Zobaczymy oczywiście, jak to się wszystko uda, bo to jest kwestia znalezienia wykonawcy, wyłonienia go i pójście dalej do przodu. Mamy opóźnienia na innych inwestycjach. Zresztą to cała Polska ma. Jest problem w branży budowlanej. Na niektórych w ogóle przetargach nie było chętnych. Ale krok po kroku wszystkie inwestycje realizujemy i wszystkie inwestycje skończymy. Niedługo będziemy otwierali harę dla koszykarzy, która jest już gotowa i myślę, że to jest kwestia tygodnia. Nie chcieliśmy na siłę tego robić, jakby, bo tam wszyscy mówią, że już można było to, żeby poczekajcie, bo jak otworzymy to dwa dni przed wyborami, to wszyscy będą mówić, że robimy to na wybory. Więc nie róbcie tego, więc myślę, że to za chwilę otworzymy. Mam nadzieję, że za niedługo też otworzymy halę sportową przy szkole w Ochli. Tam był problem ze znalezieniem wykonawcy, który wyleje posadzkę. Idą cały czas prace na placu pocztowym. Mam nadzieję, że już na placu wielkopolskim odpukać, że już więcej nic nie wykopiemy w ziemi. Konserwator nam nie pomoże w terminach, w sensie wstrzymania prac, które się zdarzają. Centrum przesiadkowe wyszli z ziemi, jak ja to mówię. Tam największy problem polegał na tym, na kilkudziesięciu kolizjach. Odnaleźliśmy rurociąg, który nie dość, że był czynny, z wodą, to nikt się nie chciał do niego przyznać, dokąd ta woda idzie.
Zdaje się, że wodociągów.
No, wodociągi też go nie miały na swoich tych. To jest, był jeszcze niestety tych wodociągów, które były niewiele z nimi.
Dobrze, jak słyszymy inwestycje w toku, trzymamy za nie oczywiście.
Jest dużo.
Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Musimy kończyć, panie prezydencie, ale...
To wracając do mojej propozycji, panie redaktorze, to poniedziałek, godzina 9, umawiamy się. Będzie... Z ciężkim sercem wiem, że pan redaktor dzisiaj powie, że się
będzie
nie
ciężko,
da.
Ale na pewno na antenie Radia Zielona Góra będziemy się spotykać i rozmawiać o przyszłości miasta.
Biorę pana redaktora za słowo, tu radiosłuchacze też, że pan redaktor się zmienił też po wyborach, wstał jak nowonarodzony, będzie już całkiem inny. Panie będzie mnie zapraszał do radia, za co będę mu bardzo wdzięczny.
Nie ma żadnych wątpliwości. Radio Zielona Góra zajmuje się tematyką miejską i będzie ją dalej się zajmować, a ja panu również, korzystając z okazji, gratuluję wyniku wyborów i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.